Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol. Wojciech Terlecki, Szomek. Prezydent Stanów Zjednoczonych siedział w fotelu, trzymając w dłoni szklaneczkę Bourbona. Wokół niego gromadzili się współpracownicy. Większość z nich ubrana była w drogie garnitury, wśród których wyróżniały się wojskowe mundury przyozdobione barwnymi odznaczeniami. Błyszczały na tle szarych ścian bunkra, także biały strój kucharza wyglądał bardzo skromnie. Prezydent upił łyk płynu i zmęczonym głosem zapytał:
Mamy jakieś nowe wieści z zewnątrz?
Tak, panie prezydencie, wyprężył się jeden z wojskowych, ale niestety nie są dobre.
Mów, przywykłem do tego.
Utraciliśmy kontakt z ostatnimi ośrodkami oporu. Straciliśmy kontrolę nad całym krajem. Poza tymi murami niewielu jest jeszcze żywych ludzi.
A jak sytuacja za granicą? Zapytał mężczyzna, bardziej z obowiązku niż chcąc usłyszeć odpowiedź.
Panie prezydencie, wróg przejął planetę.
Mężczyzna wstał zamyślony i podszedł do zawieszonego na ścianie portretu Jerzego Waszyngtona. Dotknął tkaniny gwiaździstego sztandaru. Niespodziewanie się uśmiechnął.
To takie idiotyczne. Straciliśmy naszą planetę z powodu nieporozumienia gastronomicznego. A tak a propos, mamy jeszcze trochę szomka?
Kucharz wyprostował się.
Tak, panie prezydencie.
Przygotuj nam zatem ostatnią wieczerzę. Kolacja dobiegła końca. Prezydent z namaszczeniem nadział na widelec kęs dania i wziął do ust. Rozgryzł kawałek substancji, która była czymś pomiędzy mięsem a rośliną. Konsystencją przypominała stek ze szlachetnej wołowiny i była tak samo soczysta. Pozwoliłby sos rozszedł się po podniebieniu, docierając do każdego kubka smakowego. Porcję potrawy miało się ochotę długo trzymać w ustach. Ale w końcu nadchodził moment, by przełknąć, a wtedy jedzenie drażniło ostatnie receptory smakowe tuż u ujścia gardła. Po dłuższej chwili mężczyzna sięgnął po kieliszek wina, najlepszego, jakie udało się ewakuować do schronu.
Panowie, przegraliśmy wojnę i straciliśmy planetę. Nie znaczy to jednak, że wróg wygrał. Mamy jeszcze zęby i możemy ugryźć. Najeźdźcy nie dostaną od nas pięknej zielonej planety. Będą się musieli zadowolić spaloną, radioaktywną pustynią. Generale, wie pan, co trzeba zrobić.
Oficer wstał od stołu, zasalutował. Dopił resztki wina i opuścił pokój. Wrócił po 10 minutach. Towarzyszyli mu żołnierze w swobodnie rozpiętych bluzach mundurowych. W dłoniach trzymali otwarte butelki alkoholu przeróżnego asortymentu. Dokonało się. 15 minut później ziemia zaczęła drżeć. Kucharz Filip Piotr Russo zdjął biały fartuch i usiadł na krześle przy wejściu do kuchni. Skończyła się jego praca. Uświadomił sobie, że był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń i zastanawiał się, czy mógł sprawić, by potoczyły się inaczej. Dawno temu podróżujący po Europie senator odwiedził restaurację, której szefował młody, ambitny kucharz. Amerykanin ten został później prezydentem Stanów Zjednoczonych i zaproponował Filipowi Piotrowi Russo, by ten przejął kuchnię Białego Domu. Historia ta rozpoczęła się wraz z inauguracją kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Filip Piotr zza zasłony oddzielającej kuchnię od sali jadalnej zerkał na wprowadzanych przez lokajów gości. Każdy z nich przywdział najbardziej elegancki strój, jaki nosi się w jego części świata. Dyplomaci i politycy zasiedli za stołem, prowadząc niezobowiązujące rozmowy. Prezydent dał się przekonać, by uroczystość rozpoczęła się od popisu kulinarnego nowego kucharza, po którym będzie można przystąpić do części oficjalnej i wznosić toasty przy mniej wyszukanych potrawach. Kucharz poczuł uścisk w gardle. Oddech mu przyspieszył.
Jego poprzednik w podobnej sytuacji podał hamburgery, steki i żeberka, zadośćczyniąc plebejskiemu gustowi ówczesnego prezydenta. Teraz miało być inaczej. Tylko czy goście docenią subtelne wyrafinowanie i odwagę kuchni Białego Domu? A jeśli im się nie spodoba, czy okażą niezadowolenie? Pozostawią nietknięte potrawy? Obawy okazały się bezpodstawne. Goście, znudzeni typowymi daniami, z uznaniem odnieśli się do pomysłu Russo, który zaproponował restytucję podrobów. Gdy potem przechadzał się z kieliszkiem wina wśród gości, z radością odpowiadał na pytania o sposoby przygotowania grasicy, serca wołowego, przepiórczej wątróbki i sparzonych jąder chomików podawanych zamiast kawioru. 2 lata później nie było na świecie większego miasta, gdzie nie znalazłyby się filie restauracji Russo. Osobiście szkoleni przez niego szefowie kuchni serwowali wykwintne dania najwytworniejszym klientom. Wszystko układało się znakomicie. A potem nastąpiła katastrofa. Podczas jednej ze zwyczajnych kolacji do prezydenta podszedł sekretarz i szepnął mu coś do ucha. Ten spojrzał na niego z zaskoczeniem i sięgnął po słuchawkę telefonu. Obserwatoria astronomiczne na całym świecie dostrzegły zbliżający się do Ziemi obiekt. Strach przed zagładą spowodowaną niezauważonym wcześniej wielkim meteorytem zamienił się w ekscytację, gdy obiekt zaczął wysyłać w eter ciąg liczb pierwszych, co było niespotykane wśród komet i asteroidów. Podniecenie było na tyle silne, że gdy niezidentyfikowany obiekt pojawił się w atmosferze Ziemi, wszystkie mocarstwa poderwały swoje myśliwce. — Jeśli to statek obcych, to musi wylądować u nas — zarządził głosem nieznoszącym sprzeciwu gospodarz Białego Domu. Tymczasem Rosjanie, Chińczycy, Hindusi, a nawet Syryjczycy wysyłali drogą radiową koordynaty naprowadzające na miejsce lądowania, znajdujące się na ich terytorium. Przybysze mogli obserwować balet namierzających się wzajemnie myśliwców, czekających na rozkaz otwarcia ognia. W końcu sztabowcy przeliczyli, kto mógłby wygrać ten pojedynek i odesłali statki powietrzne, pozostawiając na niedoszłym polu bitwy jedynie amerykańskie samoloty. W ten oto sposób potencjalna technologia obcych została skierowana na lądowisko w strefie 51. 6 gości okazało się nadzwyczaj przyjaznymi istotami. Mogli oddychać ziemskim powietrzem, a ich krępe, bezszyjne ciała całkiem sprawnie poruszały się w ziemskim polu grawitacyjnym. Russo oczyma kucharza ocenił, że wyglądają trochę jak ryby, które niedawno wyszły z wody i przystosowały się do środowiska lądowego. Niestety, okazało się, że goście nie posiadają żadnych kwalifikacji naukowych. Za to bez oporu zaprosili Ziemian na pokład swojego statku. Pokazali, jak programują podróże, skąd pochodzą i wyjaśnili, że wcale nie planowali się tu pojawić. Coś poszło nie tak. Generalnie jest to statek transportowy i przewozi, i tu po raz pierwszy na Ziemi pojawiło się słowo szomek. Na pytanie, co to, goście wyraźnie się ucieszyli i z translatorów dało się słyszeć radosne okrzyki – uczta, uczta! Zatem zorganizowano przyjęcie. Filip Piotr był bardzo podekscytowany. Jako pierwszy nakarmi przedstawicieli obcej cywilizacji, ale czekało go jeszcze większe wyzwanie. Agenci Secret Service wprowadzili do kuchni 2 kosmitów. Ci, drgając zachęcająco ciałami, postawili przed kucharzem tajemniczy kontener. — Uczta, uczta! — powtarzały translatory. — Bardzo dobre! Szomek! Rybopodobny pomachał szerokimi dłońmi
i wraz z kolegą wrócił na salę. Kucharz ostrożnie otworzył pojemnik.
W środku, w czymś w rodzaju oleju, pływały blade, obłe kształty wielkości strusiego jaja. — Nie dotykać! — zarządził oficer ochronny. Coś szepnął do mikrofonu. Wkrótce do kuchni wpadło kilka osób w skafandrach i gumowymi rękawicami wydobyli jeden z przedmiotów. Wykonali jakieś testy i pobrali próbki.
— Wydaje się, że nie jest trujące — orzekł jeden z nich. — Wydaje się? I co?
Mam to przyrządzić?
Wyraził wątpliwość kucharz. Przyjrzyj się temu. Jesteś fachowcem. Zasugerował niewidoczny dotąd sekretarz stanu. Nie wiem, jak nasi goście zareagują na odmowę przyjęcia poczęstunku. Może być z tego problem dyplomatyczny. Russo wziął dwa widelce i wyłowił jeden z obiektów. Rzucił go na stół. Wziął nóż szefa i delikatnie nacisnął przedmiot. W dotyku przypominał ser mozzarella. Powąchał. Woń świeża i orzeźwiająca, pomyślał. Ukroił kawałek i rozejrzał się. Zorientował się, że wszyscy pracownicy kuchni obserwują jego ruchy.
Młody! Krzyknął na kuchcika. Bierz ten kawałek i leć do psiarni Secret Service.
Daj to jakiemuś kundlowi i zobacz, czy zeżre.
Jakby się stawiali, powiedz, że to rozkaz prezydenta.
Szef kuchni wyjrzał na salę. Ciekawy był, jak jedzenie przez niego przygotowane przyjmą goście. Rybopodobni końcówkami szerokich dłoni wsuwali niewielkie kawałki potraw do ust. Dało się dostrzec przechodzące przez ich ciała delikatne drżenie.
— Smakuje? — zapytał prezydent. — Dobre, bardzo dobre.
Russo uśmiechnął się do siebie i podjął decyzję.
— Ty! — zawołał do chińskiego stażysty. — Piłeś krew nietoperzy?
Młody Chińczyk z niepokojem przestępował z nogi na nogę.
— Co tak tańczysz? Zawsze myślałem, że jesteście odważną kulinarnie nacją. Mylę się?
— Nie, szefie.
— No to przysłuż się ludzkości.
To mówiąc, skierował do ust Chińczyka nóż, na końcu którego znajdował się niewielki kawałek nieznanej substancji. Adept sztuki kucharskiej wahał się.
— Przejdziesz do historii?
— zachęcił szef, nie zdając sobie sprawy z dwuznaczności swoich słów. W końcu Chińczyk otworzył usta i na jego języku wylądował kawałek szomka. Rozprowadził produkt językiem po podniebieniu, następnie wsunął pomiędzy zęby trzonowe i rozgryzł. Russo obserwował, jak rozszerzają się oczy testera, a kąciki jego ust unoszą się.
Dobre, bardzo dobre.
Tamtego wieczoru prezydent nie spróbował szomka.
Spróbowali za to żołnierze piechoty morskiej, poprzebierani we fraki, stanowiący znaczną grupę biesiadników.
I to oni pierwsi ogłosili światu, jakie to nieziemskie rzeczy dają do jedzenia w Białym Domu. Nieoczekiwanie goście postanowili się pożegnać. Ładunek pozostawili na ziemi, twierdząc, że z takim obciążeniem nie wrócą do siebie. Podali również numer telefonu do swojej firmy, gdyby ktoś chciał nabyć więcej szomka. Cena do uzgodnienia. Naukowcy ustalili, że jest to produkt organiczny, niegroźny dla zdrowia i wkrótce kilka ton produktu trafiło do restauracji Russo, gdzie zostały przerobione na wykwintne dania. Szomek był podawany sauté z dodatkiem oliwy z oliwek i przypraw lub skropiony sokiem z cytryny. Najbardziej wymyślne przepisy można było kosztować w jadalni prezydenta. Z czasem porcje robiły się coraz mniejsze, a cena posiłku stała się dosłownie kosmiczna. Któregoś dnia prezydent postanowił wydać przyjęcie na cześć swojej małżonki. Jako główne danie zażyczył szomka ze szpinakiem, bardzo lubianym przez żonę. Niestety ani w Białym Domu, ani całej sieci Russo nie było już ani grama produktu. Telefon, który zostawili rybopodobni, działał podobno na zasadzie sprzężenia kwantowego. Dzięki temu dział zakupów obcych natychmiast odebrał prośbę o przedstawienie oferty handlowej. Kosmici w zamian za szomka chcieli dużo siana. Dosłownie. Szczególnie preferowali siano owsiane i gryczane. Ruszyły zamówienia. Szczegóły kontraktu szybko przestały być tajemnicą i ulice stolic państw zablokowali hodowcy bydła, którzy w ofercie obcych widzieli podstęp mający zniszczyć ich profil produkcji poprzez podniesienie cen paszy. Wkrótce okazało się, że szomek nie może być dostarczony w ilościach oczekiwanych przez rynek i nadal pozostanie produktem ekskluzywnym. Aby skonsumować kosmiczny przysmak, należało się udać do nietaniej restauracji lub być zaproszonym do Białego Domu.
Kryzys, jak to kryzys,
pojawił się nieoczekiwanie. Pewnego dnia urwały się dostawy, a sterty nieodebranego siana piętrzyły koło kosmodromów. Tłumacząc to zapełnieniem pamięci, a biorąc pod uwagę możliwości kości molekularnych, Było to wielce niepokojące. Dwa długie lata nikt na ziemi nie skosztował ani kawałka szomka. Co prawda w sieci pojawiały się podróby o zaskakująco niskich cenach. Jednak nikt nie traktował poważnie osób twierdzących, że jadły to danie nie dalej jak tydzień temu. Popularność zdobyła za to poezja grenlandzka, z nostalgią opisująca walory gwiezdnej potrawy. Filip Piotr Russo, jako odkrywca produktu, został zaproszony na rozdanie literackiej nagrody za tomik poezji tego gatunku. Miał wygłosić laudację na cześć laureatki. Kucharz przygotował piękną mowę, patrząc jednak na aparycje wyróżnione i jej sposób bycia, miał poważne wątpliwości, czy ta pani była klientem jego restauracji i miała kiedykolwiek szansę skosztować wychwalanego przez nią dania. Pewnego kwietniowego dnia niespodziewanie dostrzeżono zbliżające się do Układu Słonecznego statki obcych. Ziemianie otworzyli lądowiska i wkrótce nastąpiły przyziemienia. Goście ewidentnie się gdzieś spieszyli, bo pozostawili kontenery i nie dbając o rozładunek towaru ani załadunek kisnącej zapłaty, wystartowali w pośpiechu. I wtedy to ostatni raz widziano rybopodobnych. Za to kilka miesięcy później ludzkość poznała innych mieszkańców kosmosu. Ci nie byli tak otwarci i wylewni. Gdy prezydent zobaczył ich na monitorze, z niedowierzaniem spojrzał na współpracowników. Z ekranu patrzyły na niego przerośnięte karaluchy. Nie należy ulegać pierwszemu wrażeniu, westchnął gospodarz Białego Domu, ale na wszelki wypadek na powitanie wysłał sekretarza stanu. Zaproszeni przez prezydenta na obiad goście stanowczo odmówili. Okazało się, że spożywanie jako czynność intymną w odróżnieniu od defekacji. Okazało się, że spożywanie traktują jako czynność intymną w odróżnieniu od defekacji, która socjalizuje ich społeczność. Prezydent rozmyślał nad przekleństwem pierwszego wrażenia, które chcąc nie chcąc kładzie się cieniem nad przyszłymi relacjami. Nie chciałbym być nieuprzejmy, ale nie będę z nimi srać. Panie prezydencie, w starożytnym Rzymie, przekonywał sekretarz. W końcu ustalono, że do statku gości w celu zacieśnienia stosunków międzygwiezdnych wyśle się żołnierzy piechoty morskiej, których dla wywarcia odpowiedniego wrażenia nakarmiono meksykańskim żarciem. Russo nie mógł pogodzić się z faktem, że tym razem zostanie pominięty w budowaniu relacji międzygwiezdnych. Pokażemy im, że nie jesteśmy kosmicznym zadupiem, znamy się na potrawach z innych planet i możemy sami coś wynieść do gastronomii, przekonywał prezydenta. Ten dał się w końcu uprosić i zgodził się na przygotowanie czegoś na wynos. Kucharz wyjął z lodówki kilka kawałków szomka, a następnie... Dzięki temu powierzchnia potrawy stwardniała. Teraz tylko delikatnie ponakłuwał brązowawą skorupę, spod której wyciekł sos własny. Całość doprawiono paseczkami z trufli w formie przypominającej makaron. Danie zapakowano w styropianowe pojemniki i przekazano Hindusowi na skuterze, który dostarczył je bezpośrednio do statku kosmicznego. Nie minęło dużo czasu, gdy ze środka pojazdu dobiegł przerażający pisk. Właz się otworzył i na płytę zeskoczyło dwóch przerażonych żołnierzy w niedopiętych spodniach.
Robiliśmy w towarzystwie obcych, co nam rozkazano. Wtedy do pomieszczenia wpadł jeden z nich. Taki wielki, wkurwiony. Dosłownie rozerwał Majka, Jima i Soula. Ja z Bobem zerwaliśmy się z miejsca i pędem ruszyliśmy do wyjścia. Na szczęście luk statku dał się szybko otworzyć. Wiecie, co się stało? Nie, ale tuż przed tym do statku wszedł Hindus z dostawą. Czekał przed drzwiami kajuty jakiegoś ważniaka. Mam wrażenie, że wszystko się tam zaczęło. Może nie dostał napiwku i coś tam powiedział.
Hindus nie wrócił, zauważył sekretarz stanu.
Nieźle zaczęło się nam tegoroczne Halloween.
Trzem szeregowcom chińskiej armii ludowej kończyła się przepustka. I wcale się tym nie martwili. Kilka dni w klubach Xiangan zrujnowało im budżet i jak się okazało tylko Chen umoczył kija. Cała reszta została przez miejscowe dziewczyny naciągnięta na drinki i obiady bez szans na nawiązanie bliższej znajomości.
Wolą bogatych, zauważył Fu Po.
Wolą białych, dodał Xiu Pan. Chen się nie odezwał.
Wspominał swoją partnerkę i ostatni wieczór. Wydał cały żołd na kolację, na którą jego internetowa znajoma Sue doprosiła dwie koleżanki. Kiedy wychodzili z restauracji, dziewczyny poszeptały coś do siebie, zerkając raz po raz na Chena. W końcu jego nowa znajoma uśmiechnęła się do żołnierza.
— To gdzie mieszkasz?
— zapytała, wzbudzając tym entuzjazm chłopaka. Niestety, potem nie było zbyt romantycznie. Gdy weszli do niewielkiego pokoju, dziewczyna z zachęcającym uśmiechem położyła się na łóżku i rozchyliła nogi, odsłaniając białe majtki. Chłopak chciał coś powiedzieć, lecz ona tylko niecierpliwie na niego skinęła. Kiedy podszedł bliżej, sprawnie rozpięła wojskowy pas i opuściła mu spodnie. Kilka szybkich ruchów ciepłą dłonią i nieśmiały chłopak był gotowy. Przyciągnęła go do siebie i pomogła ręką trafić tam, gdzie trzeba. Wszystko trwało niecałą minutę. Pod koniec dziewczyna pisnęła kilka razy i upewniwszy się, że Chen już skończył, założyła majtki tak szybko, jak je zdjęła. Równie szybko skierowała się do drzwi. Wyraźnie wieczór dla niej się jeszcze nie skończył i gdzieś tam czali się uśmiechem. Młody żołnierz resztę bezsennej nocy zastanawiał się, co zaszło i doszedł do wniosku, że to jego wina. Nie był dostatecznie dobry w łóżku, nie sprostał męskiej powinności i nie zadowolił kobiety. Spojrzał z niechęcią na swojego smętnie dyndającego członka. Nie miał szansy być jak ci ludzie z internetu, zwłaszcza czarni, choć takich filmów unikał. Podobno jeden z żołnierzy z poprzedniego rocznika obejrzał coś takiego i znaleziono go powieszonego w łazience. Młodzi żołnierze patrolowali okolice lądowiska statku obcych. Obiekt wylądował tu przed miesiącem. Do mieszkalnej części statku raz na jakiś czas podjeżdżały limuzyny i samochody wojskowe. Gdy Chen pierwszy raz zobaczył obcego, zastanawiał się, jak ten wielki karaluch smakowałby usmażony w głębokim tłuszczu. Pewnie dlatego, że stołówki w jednostce dawały rekrutom tylko tyle kalorii, ile wystarczyło do przeżycia. Poza tym niewiele się działo. Od czasu do czasu jakiś cywil przedzierał się do strefy chronionej i trzeba go było wykopać z powrotem za ogrodzenie. Tej nocy, 31 października, było nadzwyczaj spokojnie. Trójkę żołnierzy od statku dzieliła jedynie plastikowa, malowana w żółto-czerwone pasy taśma. Spacerując wzdłuż niej, wartownicy dzielili się swoimi strapieniami.
Sproszkowany róg nosorożca, po tym to dopiero staje. To zakazane!
Pewnie, wszystko co działa jest zakazane.
Bogaci nie chcą, byśmy byli jak oni. Teraz nawet nietoperzy jeść nie wolno.
Ksiu Pan z tęsknotą spoglądał na przelatujące na tle nocnego nieba ciemne kształty.
A podobno żyjemy w ojczyźnie chłopów, robotników i żołnierzy.
A to kosmiczne jedzenie, odezwał się Fupo. Podobno jak się je zje, żadna kobieta nie jest w stanie oprzeć się mężczyźnie.
A jak one to zjedzą, są tak chętne jak kotki.
To prawda, mój kolega kelner, który pracował w takiej drogiej restauracji, opowiadał, że jak goście zjadali trochę tego szomka, to od razu znikali w toalecie. A raz jeden, taka bardzo bogata kobieta przyszła sama, zamówiła szomka i go zjadła. A potem mojego kolegę zaciągnęła do komórki na szczotki i tam kazała się dymać. A kiedy przyszedł menadżer, by zobaczyć, co się dzieje, to wypędziła mojego kolegę i zajęła się menadżerem.
To musi być mocne, powiedział Chen, przyglądając się ciężkiej bryle statku kosmicznego.
I tylko dla bogatych. Teraz.
Teraz wszyscy trzej wpatrywali się w statek obcych.
I oni pewnie mają to w dużych ilościach.
Gdzie idziesz?
Zaniepokoił się Xian, widząc, jak jego kolega przechodzi nad taśmą.
Pójdę zobaczyć, czy mają tamtego szomka. Może się podzielą. To podobno przyjazne stworzenia.
Nie wolno nam się do tego zbliżać.
Jakby co powiemy, że coś zauważyliśmy i musieliśmy to sprawdzić,
zadecydował Shen. Luk statku kosmicznego okazał się otwarty. Widocznie goście zakładali, że nikt nieuprawniony nie odważy się wtargnąć do ich pojazdu. Chen wpatrywał się w głąb słabo oświetlonego korytarza. Już zamierzał się wycofać, kiedy przypomniała mu się Xiu. Gdyby tylko mógł jej czymś zaimponować, to bez wahania zaproponowałby następne spotkanie. Oczywiście, zaraz po wypłacie poborów. Żołnierz westchnął ciężko i wspominając niedawną noc, wszedł do środka. Korytarz był pusty i chłodny, ale od jednej ze ścian biło przyjemne ciepło. Chen znalazł drzwi do ogrzewanego pomieszczenia. Okazało się przestronne, a jego przestrzeń wypełniał basen. W basenie w oleistej cieczy pływało tysiące obłych kształtów. Żołnierz widział takie na zdjęciach, w internecie, na portalach lifestyle'owych. Szomek, pomyślał uradowany. Sięgnął do basenu i wyłowił jeden obiekt. Zważył go w dłoni. Ciężki. Uniósł Szomka do ust i wgryzł się w soczystą, gąbczastą powierzchnię. Gdy żuł, przez jego ciało przebiegł dreszcz rozkoszy. A więc tak to jest, kiedy jest się bogatym, pomyślał. Wyjął z kieszeni kanapkę zawiniętą w woskowany papier. Cały Szomek był zbyt duży, by go niepostrzeżenie wynieść. Dlatego bagnetem odkroił spory kawałek i zawinął. Poczęstuję sił, postanowił i uśmiechnął się, wyobrażając sobie wdzięczność dziewczyny. Nie zamierzał jeszcze wychodzić. Odłożył na podłogę karabin i usiadł. Oparty o ścianę, oddając się konsumpcji, pławił się w potoku endorfin. To będzie moja tajemnica, postanowił. Nikomu nie powiem o tym, co tu odkryłem. Słowa dotrzymał. Niespodziewanie w pomieszczeniu pojawił się jeden z członków załogi. Skierował głowę w kierunku żołnierza wgryzającego się w Szomka i błyskawicznie doskoczył do niego, po czym rozerwał kilkoma ruchami patykowatych kończyn. 1 listopada wszystkie statki obcych, pozostawiając zaskoczonych ziemian, odleciały bez pożegnania. Miesiąc później przybyło ich dużo więcej i nie oszukiwały, że to misja pokojowa. Zaczęła się regularna i błyskawiczna eksterminacja ludzkości. Doktor Priscilla Hamslow na konferencji biotechnologicznej. Tak zwany Szomek składa się z niezróżnicowanych komórek. Według mnie te komórki mają potencjał do rozpoczęcia procesu podziałów i specjalizacji. Pojawiły się hipotezy, że to jedzenie dla astronautów. I rzeczywiście, substancja jest bardzo odżywcza. A wiecie, co jeszcze jest smaczne i odżywcze? Jajka. Trzeba wziąć pod uwagę, że dr Hamslow to zdeklarowana działaczka wegańska, podsumował jej pracę recenzent. Skoro ludzkość zginęła, a Ziemia zamieniła się w pustynię, dziwicie się zapewne, kto opowiada wam tę historię. Tak, jestem jak wy człowiekiem. Rybopodobni, zanim musieli uciekać z Ziemi przed tropiącymi ich właścicielami podkradanych jaj, odwiedzili kilka klinik Planet Parenthood, gdzie dokonali wymiany Szomka na abortowane płody ludzkie. Embriony okazały się znakomitym dodatkiem do margarity dla przedstawicieli cywilizacji zwisaczy na zawiasach. Jednak część z nich nie została wypita, tylko dla dowcipu wyjęta z szerokich kieliszków i inkubowana do dorosłych rozmiarów. Teraz, jako pupile domowi, możemy żyć w cieple i bezpieczeństwie. Piszę to w gazecie zwisaczy, wydawanej dla ludzi, by uświadomić wam, że nie powinniśmy siać niepokoju i się buntować. Powinniśmy być wdzięczni naszym panom za ocalenie gatunku.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.